Kochani, na początku jeden jest taki mała anegdota. Otóż anegdota, kreska, dowcip. W samolocie siada biznesmen na fotelu i rozkłada gazetę, którą zawsze codziennie czyta. Z wiadomościami, ekonomii i co się dzieje na świecie. Obok niego siada młoda dziewczyna i otwiera Biblię, czyta Biblię. I ten protest tego lotu, on jakoś tak coraz bardziej niewygodnie mu się robi. Nie, jakoś coś, nie czuje się jakoś tak, no nie czuje się komfortowo tak, nie? I ten w końcu mówi, pyta się tej dziewczyny, czy to jest Biblia, co pani czyta? Ona mówi, tak, to jest Pismo Święte. Czy tam jest taka historia, gdzie ryba połknęła jednego człowieka? Tak, to był Jonasz. I pani wierzy, że to jest możliwe? Że ryba połknęła człowieka? Tak, wierzę też. Nie pyta się pani wcale, jak to jest możliwe, że ona połknęła go i on tam przeżył? A ta dziewczyna mówi, wie pan, nie wiem dokładnie, jak to było, ale kiedy będę w niebie, to zapytam Jonasza. A ten biznesmen się pyta, a jak go tam nie będzie? To pan go zapyta. Nie, bo wtedy wiadomo, gdzie będzie, nie? Albo w niebie, albo w piekle. Kochani, żyjemy na świecie, gdzie są tylko dwa miejsca, dwa wybory. Można powiedzieć, można służyć tylko dwóm panom. Znaczy, jednemu z dwóm. Jest tylko dwóch panów na świecie. I zawsze jest kwestia wyboru, dla którego pana chce, któremu panu chce służyć. Otwórzcie ze mną, proszę, jeśli chcecie, Ewangelię według Łukasza, rozdział 16, wersety 19-25. Ewangelia według Łukasza 16:19-25. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót, owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Widzimy tutaj bogacza, który prosi o to, aby Łazarz ochłodził jego język. Wiemy, że język jest tak naprawdę jest takim prawdziwym, takim źródłem zła, mówi Pismo. Język potrafi czynić wiele dobrych rzeczy, ale potrafi też kaleczyć i zabijać. Liście do Jakuba 3, wersety 5-8. Liście do Jakuba, trzeci rozdział, wersety 5-8 czytamy. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Język, wiem, że może wyczynić wiele zła w świecie. I też, jako też i każdy z nas sam pewno tego doświadczył w swoim życiu, że mógł lepiej, jak to po polsku mówi się, ugryźć się w język, czegoś nie powiedzieć. Albo czasami inne sytuacje, gdzie byłoby lepiej coś powiedzieć, coś właściwego powiedzieć. Są rzeczy, jeżeli chodzi o mowę, o język, które można jeszcze nadrobić i takich, których nie można. Widzimy tutaj właśnie tej historii o bogaczu i Łazarzu. Tutaj właśnie, że bogacz prosił właśnie o to, aby uśmierzyć ból w tym, co było dla niego największym może problemem w życiu. Że żył sobie jako swój własny pan, bez jakiejkolwiek kontroli, mógł robić co chce, bo był bogaty, mógł szastać ludźmi, mógł mówić co chce, żadnego dobrego słowa nie powiedział. I to właśnie, co go najbardziej paliło, o czubek języka chciał, żeby mu zroszyć, żeby mu nawilżyć. Druga księga Samuelowa, 12 rozdział, wersety 1-7. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal temu bogatemu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: ja cię namaściłem i na króla nad Izraelem i ja cię wyrywałem z ręki Saula. Tak dalej. Pamiętając tą historię, Ewangelia według Mateusza, 26 rozdział, wersety 69-75. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie jesteś jednym z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. I tutaj, kochani, mamy historię. Na początku mieliśmy o Łazarzu i o bogaczu. Mamy o Dawidzie, któremu Natan pokazał, co uczynił. I mamy właśnie o Piotrze, który zaparł się Jezusa Chrystusa. W wszystkich trzech tych postaciach, i bogacz, Piotr i Dawid, widzimy, że żałowali tego, co, jak żyli, jak postąpili. Wszyscy trzech zauważyli, że postąpili źle. Dwóch na czas, jeden już nie na czas. Nie, o bogaczu wiemy, że już był, już przeszedł tą na drugą stronę, już nie żył, już to, co czytamy, już widział, że źle postępował. Jak byśmy czytali dalej, to wiemy, że on przecież i prosił, żeby jakiś anioł przyszedł i jego rodzinie mówił dalej. Nie, ale po prostu dla niego już było. Wiedział, że źle żył, ale dla niego było już za późno. Ale o Dawidzie i o Piotrze wiemy, że nie było za późno. U Dawida czytamy o, co było powodem jego grzechu, jakaś tam pożądliwość seksualna żony Uriasza. Nie, ale to taka pożądliwość, która jest bardzo widoczna, pożądliwość seksualna. Nie, bo jeśli ktoś zdradzi partnera swojego, swoją żonę albo męża, to jest to coś, co jest takie bardziej widoczne takie. Ale wiemy też, kochani, że są pożądliwości, które są takie bardziej subtelne, takie bardziej delikatne. Gdzie pożądamy różnych innych rzeczy i tego tak od razu nie widać, bo nie doprowadzają do może do zniszczenia małżeństwa, ale z biegiem czasu zepsują, zniszczą relacje z Panem. Rzeczy, które pożądamy, jakieś, czy to są materialne rzeczy, czy sława, czy status jakiś. Uznanie u braci, sióstr, uznanie u innych. Kochani, każdy z nas codziennie podejmuje jakieś decyzje i dokonuje jakiegoś wyboru. Niektóre decyzje są całkiem świadome, niektóre są nieświadome, czy wypije herbatę, czy kawę, takie rzeczy. Takie błahe takie. Czasami podejmujemy decyzje, musimy podjąć decyzje, które wymagają tego, że musimy się długo zastanowić nad czymś. Że nie chodzi o kwestię to, czy podejmę decyzję dzisiaj, czy jutro, ale jest to coś, znaczy naprawdę muszę porozmyślać. Czytamy o Piotrze, o apostole Piotrze, który 3 razy zaparł się Jezusa Chrystusa. I bynajmniej czytając tylko ten fragment, nie widzimy tego, że zastanawiał się teraz, co został skonfrontowany z tym, ty jesteś jednym z nich i teraz myślał, co im odpowiem. Tylko jak z beczki strzelił. Nie widzimy jego takiego, czy ty jesteś uczniem Chrystusa i on myślałby, co on teraz byłoby właściwe powiedzieć. Jak powinienem zareagować? Od razu strzelam, nie, ja go nie znam. Tak jakby to było coś wstydliwego dla niego, być powiązany z osobą Chrystusa Jezusa. Jakby to było coś, nie, to ja nie mam z tym nic do czynienia. Nie wiem, czy ktoś się z Was zajmował może historią po II wojnie światowej, jak w Niemczech miała miejsce, jak była cała ta entnazyfizierung, ta entnazyfikacja była ludzi. Większość Niemców było pro-hitlerowskie, nie? A później całe takie programy były, gdzie musiały orzeczenia różne pisać, że opowiadają się za demokracją. I wiele mówili, nie, my nic nie widzieliśmy, my nic nie wiemy. My tylko tutaj żyliśmy, my nic nie widzieliśmy. Nie, tu wszędzie transportują, wywożą Żydów, wszędzie. Nie, ale my nic nie widzieliśmy. I tu widzimy Piotra, który też mówi, nie. Ku własnej samoobronie, nie, ja z tym nie mam nic do czynienia. Ale zapiął kur i zauważył to. W liście do Hebrajczyków, w 2:3, może 2 i 3. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy je słyszeli. Pamiętacie też historię o tych 10 trędowatych, których Chrystus uzdrowił? I wszyscy przyszli i wierzyli, że Jezus może ich uzdrowić. Nie? I Jezus ich uzdrowił. I bardzo się radowali z tego, że ich uzdrowił. Nie? I poszli, cieszyli się, chcieli się pokazać rodzinom. I tylko jeden zatrzymał się, mówi, chwileczkę. Nie może przyjść, tak lekceważyć tego, co się teraz wydarzyło w jego życiu. I że cofnął się i tylko ten jedyny podziękował Chrystusowi, Jezusowi. I wszyscy 10 wierzyli, że Jezus może. Ale tylko jeden naprawdę się zastanowił nad tym, co miało miejsce. Co naprawdę się wydarzyło. Nie potraktował tego bezmyślnie. Myślę, kochani, że czasami jest dobrze tak w życiu swoim zatrzymać się i zadać sobie kilka pytań. Na jakiej podstawie dokonuję wyboru? Jak było to w przeszłości? Jak dokonywałem wyboru w przeszłości? Jak wykorzystuję szanse, jakie mi Pan daje? A może marnuję szanse, jakie mi Pan daje? Nie wiem, czy wy z tym spotkaliście, bo ja osobiście tak, bo to jest bardzo indywidualna rzecz swojego własnego życia, że czegoś żałowaliście w swoim życiu. I teraz nie chodzi mi konkretnie tą pokutę przed Bogiem, czy do nawrócenia, nie? Tylko jakieś na coś straciliście lata życia. Że mieliście jakieś plany na życie, a one się potoczyły jednak inaczej. Że jakieś na życie mieliście inne oczekiwania, a życie przebiega inaczej. Lub że wypowiedzieliście jakieś słowa do kogoś, które kogoś zraniły, albo nie wypowiedzieliście słów, które kogoś pocieszyły. Biorąc na przykład przykład, też na przykład swoje życie patrząc, jak ja mam teraz 42 lata, to w wielu miejscach wyobrażałem sobie przebieg mojego życia inaczej. Jeśli chodzi o kwestię wykształcenia zawodowego, jeśli chodzi o moją relację z Bogiem. Widzisz, ile Bóg pokazuje, ile Bóg daje możliwości, ale ty kiedyś w swoim życiu dokonałeś. Coś bezmyślnie było traktowane, coś lekkomyślnie. Tak jak 9 z tych trendowatych. Nie, że Bóg coś dokonał w ich życiu. Nie, ale oni po prostu podziękowali i poszli. Bez zastanawiania się tego, co naprawdę stało się w ich życiu. Księga Jozuego, 24 rozdział. Na samym końcu tej księgi to jest. 24, werset 15. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój, mówi Jozue, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozue stawia lud przed wyborem. Nikt nie jest do niczego zmuszony. Mieli się naprawdę zastanowić, za kim chcą iść. 3 fragmenty jeszcze otworzymy. W pierwszej księdze Samuelowej, 7:3, czytamy. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I 2 Kronik 7. Kronik. 19-20. Lecz jeśli odwrócicie się i porzucicie moje przykazania i nakazy, które wam dałem, i zechcecie pójść służyć innym bogom i im oddawać pokłon, to wykorzenię Izraela z mojej ziemi, którą im dałem, a tę świątynię, którą poświęciłem dla mego imienia, odrzucę od mego oblicza i uczynię ją osnową przypowieści i przedmiotem drwin wszystkich ludów. Tak jak w Jozue czytaliśmy, jeśli wam się wydaje, że źle jest służyć Panu, Bogu, to wybierzcie, komu dzisiaj chcecie służyć. Ale twój wybór ma konsekwencje. Jak czytaliśmy w Samuela, jeśli będziesz za Panem, to Bóg będzie błogosławił. Jeśli wybierzesz, chcesz służyć Panu, to musisz pozbyć się wszelkich innych bożków w twoim życiu. Jeśli nie chcesz służyć Bogu, jak czytaliśmy przed tym w kronikach, to Bóg do Izraela mówi, to wtedy ich zniszczy. Postępowanie, wybór, jakiego dokonasz, ma konsekwencje. Nie ma wyborów bez konsekwencji. Jak właśnie Jozuego, to wybierzcie. Musisz wybrać, nie możesz. Nie ma życia bez wyboru. Mamy bogacza, który wybrał żyć życie w luksusie. Bezmyślne życie, myślenie tylko o sobie. Mamy Dawida, który wybrał nagle piękną kobietę. Miał już wszystkiego pełno, ale jednak jeszcze czegoś mu brakowało. Mamy apostoła Piotra, który był tak blisko Chrystusa Jezusa. I było tylko pytanie, czy jesteś jednym z jego uczniów. Tak blisko był Chrystusa, a on mówi od razu, bez zastanawiania się, nie. Czyli musisz dokonać wyboru. I wybór, jakiego dokonasz, ma wpływ na ciebie, na twoje życie, ale i dlatego, że jesteśmy wszyscy już w związkach małżeńskich, ma wpływ też na nasze rodziny. Mężczyzna, jaki podejmuje decyzję, ma to wpływ na jego rodzinę. Tak samo, jeśli kobieta podejmie decyzję, ma to też wpływ na jej rodzinę. Jozuego mówi, wybierzcie sobie dzisiaj. Musimy, kochani, dzisiaj podjąć decyzję, a nie jutro, pojutrze albo kiedyś. Nikt nie wie, kiedy stanie przed obliczem Pana. I Jozue mówi, wybierzcie, komu będziecie służyć. Bo komuś będziesz służyć. Jak mówiliśmy na początku, jednym z tych dwóch Panów będziesz służyć. Nie możesz wyłączyć się z tej gry, powiedzieć, nie, mnie to wszystko nie dotyczy. Komu będziecie służyć? Efezjan 2:2, przedostatni fragment.
Efeza 2:2.
1:2. Rozdział 2, wersety 1:2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. W drugim wersecie mówi: niegdyś chodziliście. Czyli podjęliście decyzję, aby teraz chodzić za Panem. Wybraliście, lepiej jest służyć Panu. Jest lepiej żyć z Chrystusem Jezusem. Według tego, co Jozue mówił. Lepiej służyć Panu. I w ostatnim fragmencie Ewangelia według Jana, 6 rozdział, 66-68. I od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Wielu było niewygodne, co Jezus Chrystus mówił. I dlatego przestało wielu uczniów za Nim chodzić. Zdecydowało się nie chodzić więcej za Nim. Dlatego Jezus zapyta się tych, co są mu najbliżej, tych 12: czy i wy chcecie odejść? Nie widzimy jakiegoś tam przymuszenia, że wy nie macie innego wyboru. Ale tutaj widzimy Piotra, który mówi, w tym momencie mówi, nie ma innej, przecież nie ma innej opcji, do kogo mamy iść? Przecież tylko słowo żywota masz tylko ty. Jeśli chcemy żyć, to życie jest tylko przy tobie i w tobie. I tak, kochani, jest, jeśli podejmujemy decyzję w naszym życiu. Zawsze się zastanawiamy, komu chcemy służyć w naszym życiu. I kiedy opowiemy się zawsze za naszym Panem, to zawsze podejmiemy właściwą decyzję. Pan nas do niczego nie przymusza, ale dzisiaj jest dzień opowiedzenia się, komu jest lepiej służyć. Tak jak Jozue było powiedziane, komu chcę służyć. A Jozue powiedział: ja i mój dom służy będziemy Panu. Nie, tak chciałem was siebie i was właśnie z tym zostawić, że lepiej jest służyć Panu. Amen.
Amen. Jak najbardziej.